Dziękujemy naszemu Panu, że mogliśmy się stać dziećmi Bożymi i że teraz możemy w nowym życiu żyć. To wszystko stare to minęło, a teraz coś nowego, coś kosztownego. Ja dziękuję Bogu mojemu od młodości, kiedy miałem 10 lat, to 12, 10, 12. Mama się moja nawróciła i my dzieci, słuchając Słowa Bożego, też nawróciliśmy się do Pana naszego. I dzisiaj troszkę tych lat już przybyło. Służę mojemu Panu. Kiedyś muzykowałem bardzo dużo razem z bratem Prowerem. To był jeden z najwybitniejszych skrzypków w Polsce. No ja tam byłem tym skrzypkiem, może tam zero do kwadratu, ale z nim grałem, śpiewałem. Tak samo jak teraz z bratem Ryderem. I rzeczywiście Bóg błogosławi całe życie. A nie tylko to jest taka obietnica. Jest obietnica, że będzie ci, którzy się nawrócą, to ich pokolenie będzie trwało do 1000 lat. Ach, to wspaniała rzecz. Ja bardzo często lubię też głosić Ewangelię o Ojczyźnie Niebiańskiej. Może tą pieśń zaśpiewamy. I rzeczywiście Bóg nam przygotowuje coś wspaniałego. My nie potrafimy sobie wyobrazić, bo my myślimy, że to, co tu na ziemi, że to jest piękne, a coś lepszego nie umiemy wymyślić i też nie wymyślimy. Ale to będzie jedno pasmo zachwytu, kiedy pójdziemy do naszego Pana, czy odejdziemy, że umierając, czy doczekamy się, a może doczekamy się tego przyjścia, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i zabierze nas do siebie i tam już będzie to wesele. Trudno sobie wyobrazić, jak to będzie, jak Pan Jezus będzie chciał nas wszystkich przytulić, a Kościół będzie wtedy miliony. Także dziękujmy Bogu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć jeszcze nieco, bo na temat bliskości życia z Bogiem, bliżej Boga, ale nie tylko bliżej Boga, bliżej braci naszych, a nie tylko braci naszych, ale bliżej ludzi błądzących, jak gdyby 3 razy B, bliżej Boga, bliżej braci, sióstr też oczywiście, i ludzi błądzących. I mamy taki psalm, który jest dużo takich tekstów, które piszą na temat bliskości z Bogiem, życie z bliskości z Bogiem. Na przykład Psalm 34, 19 wiersz. Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca. A w liście do Efezjan jest napisane w 2 rozdziale, 13 wierszu. Staliście się bliscy przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek to jest taka istota stadna. Nie lubi żyć sam. Lubi żyć w towarzystwie. I Pan Bóg stworzył Adama. I Adam cieszył się tym wszystkim, co Bóg stworzył. A jednak nie było mu jeszcze tak do serca swego, że coś mu jeszcze brakowało. I Bóg to też przewidział. I stworzył mu pomoc. I rzeczywiście teraz to życie nabrało sens i Adam cieszył się swoją żoną i miał później synów, prawda? A już od tego czasu pokolenia ludzkie się zaczęły rozwijać od Adama. I Pan Bóg tak powiedział w 1 Księdze Mojżeszowej, 2 rozdziale, 18 wierszu. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczyńmy mu pomoc odpowiednią dla niego, aby mógł żyć, prawda? Kto na świecie dla nas jest najbliższy? Na pewno nasi rodzice, kochamy ich, nasi bracia, kochamy ich, ale oni nie są jeszcze najbliżsi. Najbliższa jest dla nas nasza żona. Dla żony najbliższy jest mąż. To jest ta bliskość najpiękniejsza. Mąż i żona. Nawet rodzina nie jest tak bliska, prawda? Z wspaniałą rzeczą jest mieć kochaną żonę i kochanego męża. A jak się ma sprawa z ludźmi samotnymi? Oni też szukają przyjaźni i bliskości z innymi ludźmi. I jednak nie jest dla nich to życie tak piękne, jak w życiu małżeńskim, prawda, gdzie jest się w ognisku domowym z dziećmi razem i możemy się cieszyć i tak dalej. A samotny człowiek przeżywa stresy, smuci się, a szczególnie wtedy, kiedy są dni wolne od pracy, czy jakieś tam święta, prawda, które przyjdą, nie ma tej bliskości, prawda, z nikim. Ja bym chciał powiedzieć o tych trzech obszarach, o których wspomniałem, blisko Boga, bliżej braci i bliżej ludzi błądzących. Dla ludzi wierzących te relacje są absolutnie priorytetem. Natomiast dla niewierzących są niezrozumiałe i zupełnie są zignorowane. I dlatego też chcemy, my też, zanim poznaliśmy Pana Jezusa Chrystusa, byliśmy też jakby samotni. Byliśmy nawet, Słowo Boże w liście do Efezjan, 2 rozdziale, 1 wierszu pisze, i wyście byli umarłymi. Tak, człowiek niewierzący to jest jak umarły. I niczego nie rozumie i nie zna Boga, i nie zna braci, nie zna nikogo. Tytus w 3 rozdziale, 3 wierszu pisze, byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, bo taki jest niewierzący człowiek, błądzący i niewolnikami byliśmy pożądliwości różnych. Człowiek niewierzący nastawiony jest na własne ego i nic dla niego nie istnieje nic, ani Bóg, i ani nawet nie chcę znać Boga. Tak z wieloma ludźmi często w życiu moim rozmawiam, i z ateistami, i z ludźmi religijnymi, ale ani religijni ludzie, ani ateiści nie spełniają tych warunków, nie mają tych relacji ścisłych z Bogiem. Ale człowiek wierzący, kiedy się nawróci, zupełnie staje się nowe życie. Prawda, bracie Januszu? Tak to się stało i w twoim życiu. Ludzie tego świata postrzegają wierzących jako fanatyków religijnych. Takie człowiek wierzący w oczach niewierzących jest śmiesznym. Uważają, to nie, rozmawiałem z takim dosyć dowcipnym człowiekiem, i on mówi, a ja tam po śląsku mówię, a ja ta wola być, pójść do pieka, bo tam będzie muzyka i tam będzie fajnie, a w niebie to jedno trzeba rzykać. I trzeba się tylko modlić, prawda? Tak podchodzą ludzie tego świata. Ale co znaczy być blisko Boga? Pewien faryzeusz przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa i zapytał go, które przykazanie jest największe? Jak myślicie, które jest największe? Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca Twojego i z całej duszy Twojej i z całej myśli swojej, prawda? A zaś u Mateusza w 10 rozdziale jest napisane w 37 wierszu, kto miłuje ojca albo matkę syna bardziej niż mnie, nie jest mnie godzin. Słowo Boże wyraźnie mówi, że dla nas najważniejszą jest sprawą wierzyć Bogu i dziękować Mu za to, co On uczynił dla nas, że nas wyratował z śmierci i piekła i dziś jesteśmy właśnie już w tej chwili jako wierzący ludzie powinniśmy przeżywać to niebo, którego Bóg przygotował. Teraz jest ten przedsmak dopiero, a tam będzie już ta rzeczywistość. A tak wielu już odeszło tam i my do nich też dołączymy. I dlatego, że taka jest prawo Boże. I dlatego też uważajmy, że kto miłuje nawet swoje dzieci, bo my wiele rzeczy na świecie miłujemy i jesteśmy, wydaje nam się, że bez nich żyć nie możemy, a szczególnie oczywiście rodzina nasza, ale i rodzina nasza też nie jest jeszcze najbliższa. Najbliższym właśnie jest dla nas Bóg, który nas kocha i miłuje. Absolutne pierwszeństwo należy się Bogu. Bogu oddajemy nasze talenty, nasz czas i wszystkie środki, którymi dysponujemy. Wszystko to należy do Boga. Powinniśmy mądrze tym wszystkim szafować i naszym czasem, i naszymi pieniądzmi, które my mamy do dyspozycji i zawsze się liczyć z tym, że Bóg wszystko ocenia w życiu swoim. Dlatego też chciałbym, abyśmy dzisiaj z tego miejsca wynieśli to, że Bóg nas umiłował do tego stopnia, że to, co miał najcenniejsze swojego Syna, darował dla nas, abyśmy byli zbawieni. Jeśli Bóg to uczynił dla nas, my też powinniśmy okazać naszą wdzięczność. Nasza wdzięczność nie będzie oczywiście tak doskonała, jak jest Boża doskonałość, ale dlatego też chcemy Bogu służyć na tyle, wiele tylko możemy. I powinniśmy nasz czas, nasze talenty, nasze zdrowie darować Bogu, prawda? I dziękujmy Bogu, że tak wiele przykładów mamy, nawet gdy czytamy z historii o wielu ludziach, którzy służyli Bogu, to podziwiamy ich. Na przykład była w śpiewniku pielgrzyma, ja wszędzie, gdzie jeździmy do zborów, to ja troszkę forsuję, żeby przypomnieć o tym, że śpiewnik pielgrzyma ma najcudowniejsze pieśni. Oczywiście wszystkie refreny, które śpiewamy zespoły są piękne, ale pielgrzym ma tą zaletę, że do każdego kazania można dostosować jedną pieśń, jaka jest zapisana w pielgrzymie. Na przykład w śpiewniku pielgrzyma mamy trzy pieśni, których napisała Lelica Morris. Była ona pieśniarką i utraciła wzrok na skutek błędu lekarskiego. Kiedy miała 10 lat, straciła wzrok, ale napisała 1500 pieśni. I z tych 1500 pieśni, trzy pieśni są zapisane w pielgrzymie. I byłem w Tychach i tam z bratem Harężą zaśpiewaliśmy tą pieśń. Bliżej, o bliżej, zmieć mnie i tul. Brat Lorek na pewno będzie znał tą pieśń, a może ci młodsi, że tak powiem, śpiewacy nie znają tych pieśni. Ale popatrzcie, z jaką tęsknotą napisana została ta pieśń. Bliżej, o bliżej do Boga, zmieć mnie i tul. Tak, bo Bóg właśnie to czyni z każdym wierzącym człowiekiem. On tak jakby dobra matka nosi nas na swoich rękach i chciałby życzyć nam wszystkiego najlepszego. Bóg nas oczywiście często i doświadcza, podobnie jak Joba doświadczał. I Job nawet nie rozumiał tego, że to jest sprawa Boża, że Bóg dopuścił do tego, że stracił cały majątek, stracił całą rodzinę, no wszystko, a potem jeszcze zachorował i cierpiał strasznie. A nadto jeszcze miał takich przyjaciół, którzy go zamiast pocieszyć, to go zasmucali, ale on był blisko Boga. On kochał Boga. Nawet żona go namawiała, weź i przeklinaj wreszcie, a niech się to wszystko skończy. Ale on wierzył Bogu. Kochani, czasem i na nas przychodzą doświadczenia jakieś. Jak my często zasmucamy się i często może nawet troszkę mamy pretensje do Boga, że dopuścił do takiego doświadczenia. Ale Bóg robi wszystko dobrze, celująco. On ma zawsze na uwadze dobro nasze i chciałby, żebyśmy Jemu służyć mogli do końca życia naszego. I dlatego chcemy być blisko zawsze Boga. Diabeł czyni wszystko, aby trzymać nas daleko od Boga i od bliźnich. Nam się wydaje, że wszystko zależy od nas w naszym życiu, ale to tak nie jest. Właśnie czytałem niedawno taki artykuł, który pisze o trzech dziedzinach diabelskich. A te trzy dziedziny diabelskie mają na celu zwodzić wierzących ludzi i cały świat. A to jest, pierwsza dziedzina to hałas, druga dziedzina to pośpiech, a i trzecia dziedzina to tłok. Świat jest straszliwie hałaśliwy. Dzisiaj nie możemy nigdzie, nawet do parku. Idziemy czasem z żoną, a tam biją w te bębny tak, że aż uszy pękają, prawda? Hałas. Ale nie tylko w parkach czy gdziekolwiek. Nawet w własnym domu też nie mamy tej ciszy. Też telewizor gra, radio gra, a młodzi ludzie mają założone, powiedzmy, walkmany, prawda, na uszach i to powoduje, że są szybko głuchymi, prawda. Jak będą starsi, nie będą już nic słyszeć, prawda. I w ten sposób tracą swój słuch. Trudno dzisiaj wyciszyć się, aby usłyszeć głos Boży. Bóg przemawia do nas. Był taki prorok, który się nazywał Eliasz. On był wielkim, zresztą największym prorokiem, bo kiedy na górze Tabor pojawił się Pan Jezus w swojej chwale, to obok niego był Mojżesz, który był największym zakonodawcą, a Eliasz był jednym z największych proroków. I oni mówili o śmierci Pana Jezusa, o tej zwycięskiej śmierci Pana Jezusa i pocieszali go. I Eliasz, taki wielki prorok, a też czasem tak jak my, zasmucił się, uciekł. Najpierw dokonał wielkiego czynu, zabił ponad 400 proroków Baala, kiedy ofiarowywali i kiedy mierzyli się, który Bóg jest silniejszy, czy Baal, czy Bóg. Okazało się, że Baalowcy cały dzień krzyczeli do swojego Baala i nic się nie stało. A Eliasz kazał jeszcze polać swój ołtarz wodą i potem wzywał Boga i Bóg zapalił tą ofiarę i rzeczywiście wtedy kazał połapać wszystkich tych fałszywych proroków, wybić ich. Ale na drugi dzień królowa Izabela, żona Achaba, chciała się zemścić mu jeszcze jutro, a już Eliasza nie będzie. Musi się zemścić nad nim. I on uciekł. Taki odważny prorok uciekł. I Bóg go spotyka i on słyszy, że jest potężny wiatr. A Bóg się pytał do niego przedtem, Eliaszu, co ty tutaj robisz? No mówi, Boże, Ojcze, wstawiałem się za ludem moim, ale wszystkich prawie, że wymordowali i zostałem tylko ja sam. Ale Bóg mu pokazał, że nie, że ty nie jesteś sam. Są jeszcze garstka ludzi, jest jeszcze 7000 osób, które nie kłaniali się Baalowi i którzy uświęcali swoje życie. I dlatego też on później ogląda, a było trzęsienie ziemi, ale w tym trzęsieniu ziemi też nie było Boga. Potem przyszedł wielki ogień i w tym ogniu też nie było Boga. Aż wreszcie usłyszał cichy szept, cichy głos i on wtedy upadł na oblicze swoje, bo wtedy Bóg do niego przemówił jeszcze raz, Eliaszu, co tu czynisz? I dał mu potem polecenia na przyszłość, co ma uczynić, kogo ma pomazać, jakiego króla, jakiego proroka w zamian za siebie, a ty już pójdziesz sobie tam do góry, do nieba, prawda? I dlatego też dziękujmy Bogu, że musimy się uciszyć, żeby słyszeć głos Boga, bardzo często trzeba na kolanach modlić się do Boga, prosić Go. Ja bardzo zachęcam wszystkich braci i wszystkich sióstr, żeby stworzyli sobie w domu ołtarz. Hej, bracie Kary, co to brat gada? Tak, trzeba stworzyć ołtarz, nie z bałwanami, ale czytać Słowo Boże swoją rodziną. Ja tak byłem wychowany, miałem ojca, matkę, byli wierzącymi i przy stole żeśmy czytali Słowo Boże, śpiewaliśmy pieśni, a też i modliliśmy się i to się zakorzeniło w sercach nasze, to zaowocowało. Dzisiaj my nie mamy czasu. My dzisiaj w tym wielkim hałasie zapominamy się i nawet sami nie czytamy Słowa Bożego, tym bardziej z naszą rodziną. Ale dzisiaj zechciejmy obiecać, kiedy będziemy się modlić, zechciejmy obiecać Bogu, że chcemy mieć ten ołtarz w domu, ażeby dziękować Bogu za to, co On uczynił, ten wielki cud nad naszym życiem, nad naszymi rodzinami. A jeszcze modlimy się za wszystkimi tymi, którzy są bliscy sercu naszemu, ażeby oni też byli właśnie zbawionymi. Druga rzecz, drugi obszar, to jest bliżej brata. My nie tylko chcemy mieć dobrą relację i stosunek z Bogiem, ale chcemy mieć dobrą relację również z naszym bratem i naszym siostrą. Jak to wygląda u was w waszym zborze, to nie wiem, ale ja wiem, jak to wygląda w naszym zborze. No niestety, nie mogę powiedzieć, że wszystko jest najlepsze. Absolutnie nie. Czasem rodziny ze sobą są skłócone, przychodzą nawet i do zboru, słuchają Słowa Bożego, że tak nie można, że trzeba naprawić wszystko, że trzeba sobie przebaczyć. Ale to nic nie znaczy, prawda? To jest ten drugi wróg naszych, który właśnie czyni to, że my się śpieszymy. Wszystko w pośpiechu chcemy robić, prawda? I psycholog szwajcarski powiedział tak: pośpiech nie jest od diabła, to jest diabeł. I dlatego też żyjemy coraz szybciej i coraz szybciej terminy gonią nas i czas wykorzystujemy na to, na co mamy ochotę. I trwamy w tym czasie takim. Mamy piękny przykład pokazany Ewangelii Mateusza, w którym w 10 rozdziale, czyli Łukasza, 10 rozdział, 29-33, kapłan, lewita idą i zauważyli człowieka pobitego przez zbójów. Ale oni się śpieszyli. Nie mieli czasu, ażeby zająć się tym człowiekiem, a on umierał, ten człowiek. On był przez zbójców pobity do tego stopnia, że umierał. Ja tylko skracam to wszystko, prawda? Ale przyszedł Samarytanin, nie należący nawet do ludu Bożego, bo Samarytan uważano takich za pół wierzących, za pół niewierzących, prawda? Od czasu, kiedy byli w niewoli asyryjskiej. I ten Samarytanin okazał miłosierdzie i litość nad tym człowiekiem, który był pobity przez tych zbójów. A tym Samarytaninem jest kto? Jest Pan Jezus Chrystus. My też byliśmy jak gdyby pobici, nieżywi, ale Bóg posłał Pana Jezusa w miłości. W ten sposób Bóg okazał największą miłość dla ludzi, którzy niegodni byli tego, ażeby być zbawieni, ale On uczynił nas swoją własnością. I co mówi Biblia? Braterską miłością jedni drugich miłujcie. To jest największe nasze przykazanie. W liście do Koryntian mamy pokazane, że możesz prorokować, możesz wierzyć nawet, możesz góry przenosić, możesz czynić wielkie rzeczy, ale jeśli miłości nie będziesz miał, to jesteś człowiekiem błądzącym. My musimy mieć też taką miłość jak Samarytanin. widzimy wokół nas ludzi, którzy giną, na oczach giną, odchodzą do wieczności i mogliby słyszeć świadectwo od ludzi, którzy są wierzącymi, ale my ich omijamy podobnie jak ten kapłan i lewita, prawda? Co oznacza być bliżej brata albo siostry naszej? Poznać jego trudy, jego zmagania, jego potrzeby duchowe i materialne też, mieć z nimi społeczność, mieć z nimi czas na wspólną modlitwę, by mu pomóc w miarę możliwości. Do nas przychodzą dużo ludzi. Wszyscy myślą, że pastorzy mają kupę forsy i mogą rozdawać. Każdy przychodzi, już tak jesteśmy wyćwiczeni w tym przypadku, że wiemy, kto chce nas naciągnąć, a kto jest w wielkiej potrzebie. Jak ktoś jest w wielkiej potrzebie, to on przyjmie, ja mu mówię, ja pieniędzy nie mam, ale mogę ci dać chleb. I jak on chce chleb, no i jakiś tam kiełbasa się do tego znajdzie i tak dalej. A jeżeli jest większa jeszcze potrzeba, no to trzeba oczywiście dać mu też i parę groszy, jeśli to jest możliwe, prawda? Kochani, teraz mamy do czynienia z takim uchodźcem ze Syrii. A ja czytam Słowo Boże i wiem, że Syria była największym wrogiem Izraela, prawda? Ale jest napisane, że Damaszek będzie zdruzgotany. My jesteśmy świadkami. Jesteśmy prawie, że u końca tej ery Kościoła, ery łaski Bożej, ery Ducha Świętego. I niedługo Pan Jezus przyjdzie, prawda? I teraz ci właśnie uchodźcy szukają ratunku tutaj w Europie. Różnie ich przyjmują. Jedni może bardziej z miłością, drudzy mniej. Ale ja w tym widzę też ich troszkę palec Boży. Wy biliście, zabijaliście mój naród, mój lud, który w tej chwili też nie jest wierzący. Ja byłem w Izraelu w ubiegłym roku w maju i patrzyłem na Izrael. Oni są teraz daleko od Boga, ale zawsze oni są daleko, ale Bóg jest im bliski i Bóg będzie ich chronił. Będzie ich chronił do tego stopnia, że będzie się wstawiał przeciwko narodom i chociaż wiele narodów będzie powstawało przeciwko nich, oni jednak w końcu zwyciężą i nawrócą się do Pana. Ja się tak cieszę, że już jest wielki ruch mesjanistyczny i my się za nich modlimy. Modlimy się, żeby się oni jak najszerzej rozszerzyli po całym świecie i nie tylko w Izraelu, ale Żydów jest dużo w Ameryce, jeszcze może i w Rosji już teraz nie tak dużo, ale jeszcze jest, prawda? I rozsiani są po całym świecie, ale oni kiedyś wszyscy wrócą do swojej ojczyzny. 1948 rok to był rok, kiedy rzeczywiście po 2000 latach znów Izrael wrócił do swojego kraju i go odbudowuje. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy. Dobrze czyńmy braciom naszym, siostrom naszym, a najwięcej domownikom wiary. Jesteśmy jak gdyby dłużnikami naszych braci, naszych sióstr, którzy też są w różnej potrzebie. A jeśli ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego człowieka. I trzeci obszar, czas nas leci, no, a to już całkiem krótko. Bliżej błądzących, bliżej Boga, bliżej braci, bliżej błądzących. Niezliczona ilość nauk, poglądów, filozofów. Każdy wierzy w to, co chce. Do jednych prawda wygląda tak, a dla drugich zupełnie przeciwnie. Słowo Boże nam mówi, że jest szeroka droga i wąska droga. Po tej szerokiej drodze prawie, że wszyscy ludzie idą, bo Kościół w stosunku do populacji świata jest mały. jest małą trzutką, tak nazwany jest też przez Pana Jezusa Chrystusa. I oni idą szeroką drogą na zatracenie. Tak bardzo nam żal, kiedy nasi krewni, którzy są nam najbliżsi, a może nasza rodzina najbliższa nie jest jeszcze wierząca. Modlimy się gorliwie za nimi wszystkimi, ażeby oni uwierzyli. Wiecie, na szerokiej drodze jest tłok. I też i na tej szerokiej drodze osamotnieni są ludzie, którzy nie mają żadnego celu. Ja miałem takiego wujka, który był chory, miał wydłużony żołądek w Polanicy. Zdrój mieszkał, ja pojechałem tam kiedyś i zabrałem go do siebie, do Katowic, bo miałem znajomego lekarza, który mi mówił, ja mu opowiedziałem, że mam taki przypadek. Mówi, utniemy mu kawałek tego długiego żołądka i będzie zdrów. On nie chciał początkowo jechać, ale potem jechał. Ale w pociągu mieliśmy rozmowę, a staram się nikomu nie być dłużny. Moja pani też, czy jest w przychodni, czy jest w szkole, czy jest gdziekolwiek, wszędzie składa świadectwo. Wszystkim jesteśmy dłużnikami ludzi. I nie bądźmy obojętni. Bądźmy takimi Samarytanami, ludźmi. Widzimy, że oni idą na zgubę i powinniśmy ich ratować, prawda? I dlatego tłum ludzi na szerokiej drodze. I to jest tak jak rzeka, która płynie, szeroka, szybka rzepka, która płynie. I pod prąd płynąć trudno, jest bardzo trudno. I wielu twierdzi, gdzie jest większość, niby tam jest racja. To jest nieprawda. Dzisiaj są nawet i chrześcijanie, a oni też nie znają tej drogi prawdy. Jak tam był taki film, Rancho chyba, jak się... Rancho. No to pytają się tam tych czterech, co tam popijali, tam zawsze tam... A kim to jest Maria? O, Maria to jest Polka. A Jezus? No skoro Maria jest Polką, to Chrystus też jest Polakiem, prawda? Takie pojęcie religijne. Nam się wydaje, że to jest śmieszne, ale ludzie mają takie słabe poznanie. Jak się z nimi mówi o wieczności, to dla nich to nie interesuje. A co mówi Biblia? Nie każda droga jest właściwa. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. To pisze przypowieści Salomona. I jeszcze jeden wiersz przypowieści Salomona. Ratuj wydanych na śmierć. Tak, ci ludzie idą na śmierć, idą do piekła. Czy nie żal nam, że tyle rodaków naszych jeszcze nigdy nie słyszały prawdziwej Ewangelii. Dopiero wtedy, kiedy się zetkną z prawdziwą Ewangelią i coś się stanie w ich sercu, dopiero wtedy cieszą się, że są uratowani. Tak. I dlatego te trzy obszary zechciejmy mieć na uwadze, prawda, bliżej Boga, bliżej braci naszych, sióstr naszych i bliżej błądzących. Jezus nie stronił od celników, od błądzących ludzi, ani od grzeszników. On nie stronił od nich, ale nie naśladował ich w ich sposobie życia, w ich stylu życia. Dlatego jeśli wierzący zachowuje się tak jak świecki człowiek, to jest niczym innym, tylko jest również błądzącym. Dlatego prośmy dzisiaj Pana, żeby Bóg chronił nas, żebyśmy nie mieli udziału razem z niewierzącymi, żebyśmy z nimi się weselili. Oni są dla nas o tyle wartościowi, że chcemy im pokazać drogę do Chrystusa, ale nie mamy z nimi zażyłych stosunków, bo my jesteśmy dziećmi Bożymi i chcemy Jemu służyć. Amen? Amen. Niech Bóg was błogosławi.